Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Coraz trudniej jest o wiarę. O wiarę i zaufanie Bogu. Coraz trudniej nasze życie poddaje się tej wierze. Ulega jej. Coraz trudniej, coraz więcej jest różnych nacisków i presji, aby przenieść nasze zaufanie Bogu na rzeczy, na idee, na wartości pozabiblijne. Presja tego świata wymusza na odrodzonych chrześcijaninach skierowanie swojego wzroku ku rzeczom ziemskim, aby skoncentrowali swoją uwagę na tym, co przemija, od tego, co trwa wiecznie. I dlatego tak trudno jest czasami zebrać się, by przyjść na nabożeństwo. Tak trudno się jest zebrać, aby otworzyć Biblię w domu, przeczytać, pomodlić się, mieć społeczność. Bo nasz wzrok skierowany jest ku rzeczom przemijającym, a nasze serce otwarte jest ku ich przyjmowaniu. Czytamy historię Abrama. Kontynuujemy to rozważania i one wskazują nam również na pewne aspekty życia chrześcijańskiego. I ciągle na nowo poznajemy skutki, kiedy odchodzimy od Boga i Jego prawd i wtedy, kiedy do nich wracamy. Uczymy się na przykładzie życia Abrama. Na przykładzie życia jego żony Saraj i tych wszystkich okoliczności, w jaki sposób zachowywać nasze życie w wierze. Czytajmy zatem pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 16, od wiersza 1 do wiersza 15. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj, proszę, z niewolnicą moją. Może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. I dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jej jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje tak, iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Izmael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, Ręka jego będzie przeciw wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciw niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej, Tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła, wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. Ta historia jest historią dramatyczną jednak, bo dzieje się coś bardzo ważnego, zarazem tragicznego w tej rodzinie, co wywołuje skutki aż do dnia dzisiejszego. Pielgrzymka Abrama z Ur Chaldejskiego do ziemi obiecanej to także pielgrzymka Saraj, jego żony. Dane obietnice Abramowi są również jej obietnicami. Wielokrotnie wykorzystywana przez Abrama żyła w poczuciu niskiej wartości z powodu niepłodności. Od czasu gwiezdnych zapowiedzi minęło 10 lat, kiedy Pan Bóg powiedział, że dziedzicem Abrama będzie jego syn, a nie jego niewolnik, domownik. To on da początek licznemu potomstwu. I Abram uwierzył w tą obietnicę, co zostało mu poczytane ku usprawiedliwieniu. Czytaliśmy to poprzednim razem. Czy jednak Saraj także w to uwierzyła? Czy wiara jej męża mogła przejść automatycznie na Saraj? Widać z tego, że każdy indywidualnie i bardzo różnie dochodzi do wiary. Jest ona w sposób nadprzyrodzony przez Słowo Boże i Ducha Świętego wzbudzana w człowieku w stopniu umożliwiającym nawrócenie, przyjęcie daru zbawienia. Tego rodzaju wiara nie przechodzi z rodziców na dzieci, nie przechodzi z człowieka na człowieka. Wiara jest darem Bożym, dzięki której człowiek jest zdolny odpowiedzieć na Boże wezwanie. Jest zdolny otworzyć swoje serce, aby przyjąć do swojego życia Jezusa Chrystusa. Jest zdolny być posłusznym Słowu Bożemu. I ta wiara potrzebuje ciągłego umacniania. Umacniania przez słuchanie Słowa Chrystusowego. Przez modlitwę. Inaczej wiara zaniknie. Zostaje zgubiona. Jeśli można o niej powiedzieć, po prostu umrze. A my, jako rozbitkowie w wierze, pozostaniemy na falach wzburzonego morza życia i w pewnym momencie sami w niej pogrążymy się. Mija 10 lat. Czas nieubłaganie mknie. Saraj ma już 85 lat. Coraz więcej oznak starości. A Boża obietnica nie wypełnia się. Widzimy u niej coraz więcej zniecierpliwienia i rozczarowania brakiem dziecka, jej dziecka. Współczujące spojrzenia innych matek czyni ją jeszcze bardziej uwrażliwioną, przewrażliwioną. Widzi też, jak brak dziecka przeżywa jej mąż. Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy schodzę bezdzietny? Modlił się Abram. Ta cisza w ich namiocie. O czym rozmawiać, kiedy tylko o jednym się myśli, a to nie nadchodzi. Jak długo można czekać na wypełnienie Bożej obietnicy? Mówi do Abrama głosem chyba żałosnym. Pan odmówił mi potomstwa. Czy rzeczywiście odmówił? Czy była to prawda? Czy bardziej przez te słowa nie przemawia jej rozpacz? Przecież obietnica Boża, czytaliśmy, mówiła, że potomek będzie pochodził z ich małżeństwa. Ale Saraj dokonała manipulacji Bożą obietnicą. Dokonała własną interpretację, dowolną interpretację Bożego Słowa. Chciała jakby przyspieszyć tą obietnicę w bardzo dziwny sposób. Prorok Izajasz mówi: szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Albo jak prorok Jeremiasz: dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Albo którzy stosują się do Jego zasad. Szybko zniechęcamy się, gdy zbyt długo czekamy. Taki jest człowiek. Mamy obietnicę, mamy Słowo Boże, modlimy się, ale nie chcemy zbyt długo czekać na rezultaty, na wypełnienie się Jego Słowa. I wtedy próbujemy trochę Panu Bogu pomóc. Tak jakby On nie miał swojego czasu. Szukamy własnych dróg dojścia do wskazanego nam przez Boga celu. Czasami jest to cel dobry, ale mamy własny sposób na dojście do Niego. Własne rozwiązania, oparte już nie na Bożym Słowie, ale na własnym rozumie. Naszym własnym pojmowaniu, swoistym pojmowaniu życia. Nie pozwalamy Bogu rozwiązywać naszych problemów życia, ale często naszym emocjom. I próbujemy dowolnie manipulować Słowem Bożym. Powoływać się na autorytet Boga wtedy, kiedy Go tam właśnie akurat być nie może. Czasami zbyt długa droga do celu wiedzie poprzez stosowanie się do Bożego Słowa. Ale za długo to trwa. Szukamy więc własnego sposobu, żeby osiągnąć Boży cel, ale nie Bożymi środkami. Wykorzystujemy wtedy innych do tego, aby wyjaśnić nasze własne działania, używamy biblijnych terminów, wywieramy presję, aby podporządkować innych do realizacji Bożych celów sposobami, których Bóg nie miał w planie, nie były nigdy Jego wolą. Na przykład takim zniecierpliwieniem wykazał się Saul, kiedy w chwili zagrożenia wojną z Filistyńczykami, ratując morale żołnierzy izraelskich, nie czekał na Samuela i samowolnie złożył ofiarę całopalną, przekraczając w tym swoje kompetencje. Ofiarowywanie ofiar całopalnych nie należała do niego. On miał czekać na Samuela. Ale jemu wydawało się to zbyt długo i zbyt wiele wydawało mu się niebezpieczeństw czyha na niego. I na to zwycięstwo nad Filistyńczykami. I on targnął się na rzeczy, które dla niego nie były przeznaczone. Skutkiem czego królowanie Saula chyliło się ku upadkowi i nie utrzymało się. Z powodu takiego zniecierpliwienia, zbyt długim czekaniem, brakiem pewności, że naturalny potomek nie będzie pochodził z jej łona, Saraj stworzyła trójkąt małżeński. Wykorzystuje Hagar, żeby uzyskać dla siebie syna z pobudek bardzo egoistycznych. To wykorzystywanie jeden drugiego będzie towarzyszyć tej rodzinie do końca. Saraj była w tym wszystkim tak przekonywująca, że nawet jej namowie uległ Abram. I chociaż jej działanie w ówczesnych czasach było dopuszczalne zarówno pod względem prawnym, jak i społecznym, ale było ono całkowicie sprzeczne z planem Bożym. Czy czasami nie postępujemy tak jak ona, podobnie? Nasze postępowanie może być zgodne, powinno być zgodne, musi być zgodne z zasadami Bożymi. Ale też wybieramy czasami koncepcję, jaka rządzi się tym światem. Tak jak zrobiła to Saraj. Ona była przekonana, że może tak zrobić. Ale ta zasada była sprzeczna z Bożym planem. Jaki był skutek tego? Kiedy niewolnica Hagar była w ciąży z Abramem, zaczęła pogardzać swoją panią Saraj. Po drugie, umocniło to pozycję niewolnicy w tej rodzinie, jako druga żona. Saraj zaczęła oskarżać swojego męża Abrama o zażyły charakter jego relacji z Hagar. Abram z kolei pozwolił na nadużycie wobec Hagar, chociaż nosiła ona w łonie swoim jego jedynego syna. Abram z powodu poczucia winy dał Saraj władzę, której nadużycie mogło narazić na niebezpieczeństwo nienarodzone dziecko. I w końcu ten przeniesiony gniew z powodu postawy jej męża w przeszłości i desperacki lęk przed utratą pozycji żony zmienił Saraj z ofiary na napastnika. Oto jak straszne były skutki działania na własną rękę. Działania, które miały pomóc niejako trochę Panu Bogu w realizacji Jego planu. Lęk, ból, jeszcze bardziej umocniony gniew zraniło wszystkich domowników Abrama z nim samym na czele. Historia ta uczy nas, że powinniśmy być cierpliwymi w czekaniu na Boże działanie w naszym życiu. Nie powinniśmy działać pod wpływem impulsu czy emocji. Nie powinniśmy dowolnie interpretować Bożego Słowa i przypisywać Panu Bogu naszego działania. Powinniśmy umieć czekać na Jego odpowiedź, na nasze modlitwy i nie zniechęcać się, gdy długo nie ma odpowiedzi. Nie podejmujmy działań na własną rękę. Pamiętajmy na doświadczenia Saraj, Abrama i Hagar. Pamiętajmy, że należy stosować w życiu chrześcijańskim Boże zasady, Boże wzorce w naszym chrześcijańskim życiu. Hagar. Gdy Saraj próbowała ją upokorzyć, brzemienna, zmęczona, spragniona, ucieka przez pustynię od swojej bogobojnej pani pod ochronę swych egipskich bóstw. O ironio. Bo czasami wydaje się być ucieczka najlepszym rozwiązaniem. Ale za nią ciągną się problemy, których nie można przez ucieczkę rozwiązać. To jest także wynik owego trójkąta małżeńskiego i szukania własnych dróg do społeczności z Panem Bogiem. Konstruowania ideologii do własnego widzenia własnej jakby pobożności i wciągania w to innych. Ucieczka od nierozwiązanych spraw w relacjach rodzinnych i zastępowanie ją innymi formami zaangażowania. Ucieczka w pracę zawodową, ucieczka w jakieś charytatywne działalności, religijnej działalności, takiej dziwnej, nadgorliwej, po to, żeby nie rozwiązywać problemów w relacjach rodzinnych. Hagar wybrała rozwiązanie przez ucieczkę. Ale co do niej mówi Pan Bóg? Wróć. Powróć z powrotem po tą władzę Saraj. Powróć z powrotem do tej rodziny. Tam jest Twoje miejsce. Dlatego nie możemy lekceważyć także w chrześcijańskim życiu relacji rodzinnych. W rodzinach chrześcijańskich, tam gdzie jest to oczywiście możliwe, tam gdzie nie ma domów podzielonych duchowo. Powinniśmy budować te relacje, aby nie okazało się, że one odbywają się kosztem naszych aktywności. Jest to ucieczka jak gdyby od tych relacji. Od mówienia o problemach, rozwiązywania tych problemów codziennych. I właśnie przykład Hagar pokazuje, jak można to zrobić. Uciec. Czy daleko uciekłaby? Saraj po tych wydarzeniach musi czekać następnych 14 lat na spełnienie obietnicy. Ale w tym czasie Pan Bóg chronił Hagar jako matkę. Jej syn Ismael da początek Amalekitom, arabskim Beduinom, skąd wywodzą się dzisiejsi Arabowie, wrogowie Izraela. I terroryzm i to wszystko z tym związane, widzimy skąd się bierze. Ale to był błąd, że gdzieś w jakimś etapie dawnych pokoleń nastąpiło zachwianie w wierze. Ale zwróćmy uwagę na tę sytuację z Hagar na pustyni. Ten anioł pański, który z nią rozmawiał, został nazwany przez nią Panem, który mówił, a także Bogiem, który widzi. I w tym właśnie możemy dostrzec pociechę w Bogu. Anioł pański, który jest w tej historii nazwany Panem i Bogiem, znalazł Hagar na pustyni. Jest to obraz wskazujący na Pana Jezusa, który jak pasterz szuka zgubionej owcy. On po to stąpił na ziemię. Przyoblekł się w ludzkie ciało, zniżył się do swojego stworzenia. Przychodzi do człowieka jak człowiek, aby przywrócić go do społeczności z żywym Bogiem. Przywrócić go do tej społeczności, którą człowiek na początku ludzkości utracił. Ten to anioł pański, Pan i Bóg, przemówił do niej, dając jej wskazówki co do dalszego postępowania. To jest obraz Pana, który słyszy wołanie, wołanie zgubionej owcy, którego ucho nie jest obciążone, aby wysłuchać nie mogło. To jest ten Pan i Bóg, który zna nasze problemy i skłania się ku nam, aby przyjść nam z pomocą, kiedy na oślep uciekamy w jakimś nieznanym kierunku. Tego właśnie anioła pańskiego Pana Hagar nazywa Bogiem, który mnie widzi. Psalmista mówi, Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą. Albo w innym psalmie, oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Niektórych może to przerażać, że Pan słyszy, że Pan widzi i że Pan schodzi, aby udzielić pomocy. Bo niektórzy może chcieliby pozostać na tej etapie ucieczki i uciekać dalej, donikąd, jak słyszeliśmy w dzisiejszym psalmie, uciekać po prostu dlatego, że boję się rozwiązywać problemy. Ale my, jak mówi psalmista, nie uciekniemy przed Bogiem. Jego oczy przepatrują całą ziemię i nie skryjemy się nawet w podziemiach ziemi. Nie skryjemy się w największych głębinach ziemi przed Bożym wzrokiem. On widzi nas. Jeśli widzi nas, to widzi także nasze postępowanie, naszą wiarę, nasze myśli. Kiedybyśmy studiowali Pismo Święte, byśmy dostrzegli, że nawet intencje Panu Bogu są znane. Kiedy na przykład Saul próbował zwabić w zasadzkę, by zabić Dawida w sposób bardzo niewinny. I wtedy jest tam napisane właśnie wielokrotnie, bo Saul zamierzył zabić Dawida. Zamierzenia Panu Bogu nasze są znane. I nawet z tymi naszymi myślami nie skryjemy się nigdzie. Dlatego ci, którzy boją się Pana, nie w sensie lęku przed Jego karą, ale bojaźń przyciągającą do Niego, spodziewają się Jego łaski. I nie muszą się bać Jego wzroku. Nie muszą się bać Jego ucha, które słyszy nasze słowa. Wszystko to, co mówimy i dobre, i złe. Bóg szuka nas, mówi do nas, widzi nas. Tego doświadczyła Hagar na pustyni. Tego doświadczamy także i my dzisiaj. Nie jesteśmy osamotnieni w naszym życiu. Nawet wtedy, gdy zbłądzimy, gdy sprawy wymykają się spod naszej kontroli, gdy jesteśmy zranieni i przeżywamy porażki, gdy bezradni tułamy się po pustyni naszych życiowych dróg. Bóg wychodzi nam na spotkanie. On przemawia do nas przez swoje słowo i On widzi nas. Ale też Bóg jest suwerenny i swój plan doprowadzi do końca. I nic nie powstrzyma Boga w Jego realizacji. On sprawuje kontrolę nad wszystkim, nawet wtedy, gdy usiłujemy w tym planie coś po swojemu zrobić. Ale w tym wszystkim Bóg widzi pojedynczego człowieka. Widzi mnie i Ciebie, szuka nas, gdy błądzimy. Mówi do nas, abyśmy przez Jego Słowo poznali Go, poznali prawdę. Dlatego podsumowanie tej myśli z tego rozważania jest: cierpliwie czekaj na Bożą odpowiedź. Stosuj w życiu zasadę posłuszeństwa Bożemu Słowu, nawet wtedy, gdy droga do celu może się wydłużyć. Nie idźmy nigdy na skróty. Idźmy taką drogą prawdy, drogą Bożego Słowa, drogą wiary. Niech Duch Święty napełni nas ku temu, abyśmy zawsze dążyli do chodzenia Bożymi drogami i cierpliwie czekali na Bożą odpowiedź. Amen.